Dzień dobry, nazywam się Michał Kolanko i zapraszam na kolejny program z cyklu Rzecz o Polityce. Będziemy rozmawiać o tym, co słychacie w koalicji rządzącej i czy czekają, a może już trwa, i pierwszy poważny kryzys. Zapraszam na program. Dzień dobry Państwa i moim gościem jest dzisiaj dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry Państwu.
Właśnie, przyglądając się sprawie z zewnątrz, czy ma pan poczucie, że koalicja rządząca przechodzi dzisiaj pierwszy poważny kryzys i to nawet jeszcze przed tym, gdy nie minęło jeszcze 100 dni nowego rządu?
Można powiedzieć, że skończył się Sejm Flix i zaczęła się polityka. I chociaż to, że ten kryzys wybuchł nie za sprawą aborcji, tylko za sprawą składki zdrowotnej, w pewien, można powiedzieć, spokojny weekend, kiedy kampania samorządowa była w tle, to chyba zaskoczyło mnie i wielu komentatorów życia politycznego, bo no, nie spodziewałem się, że to pierwsze tupnięcie nogą, pierwszy szantaż padnie ze strony Szymona Hołowni i Władysława Kosiniaka-Kamysza.
Mówimy o tym, żeby nasi słuchacze i widzowie mieli jasność, chodzi o ten komunikat, że albo składka zdrowotna wróci generalnie do poziomów czy do systemu sprzed Polskiego Ładu, albo nie będzie, albo nici z koalicji, tak powiedzieli Hołownia i Kosiniak-Kamysz.
Tak, i to było, można powiedzieć, takie no, zagranie atomowe, no bo przecież taki szantaż można zastosować tylko raz, bo już drugi raz, trzeci, czwarty szantaż już nie będzie odgrywał aż tak dużej, ważnej, doniosłej roli. Natomiast ten konflikt dotyczący prawa do przerywania ciąży no, tlił się już od wielu, wielu miesięcy. W ostatnich tygodniach i dniach nabrał na znaczeniu. Hamulcowym sprawę aborcji nazwał Szymona Hołownię Włodzimierz Czarzasty. Szymon Hołownia nazwał Czarzastego kłamcą, że tak nie jest. No i teraz to, co się dzieje obecnie w polskim parlamencie, no to można powiedzieć, że jest już no, to postscriptum, prawda? To już jest to, co się wydarzyło, bo Szymon Hołownia chyba też nie spodziewał się tego, w jaki sposób Lewica mu odpowie. Odpowiedziała mu w sposób chyba taki, który umie najlepiej, czyli powiedziała językiem kobiet protestujących w 2020-2001 roku, więc ta furia posłanek Lewicy jest naturalna, ona jest
a nie jest przesadzona?
Nie, nie jest przesadzona z tego prostego względu, że to przecież właśnie posłanki Lewicy nade wszystko protestowały z kobietami na ulicach dużych, małych miast. To Magdalena Biejat dostała swego czasu od policji gazem łzawiącym. Więc widzimy, że tutaj kto jak to, ale to posłanki Lewicy mają wszelkie prawa, żeby domagać się procedowania tych projektów. Projektów, które były pierwszymi projektami złożonymi w nowej kadencji Sejmu. Więc jeżeli Szymon Hołownia mówił, że kończy z zamrażalką Barbary Witek, Elżbiety Witek, to się zastanawiam, co teraz? Czy to jest jakaś uśmiechnięta chłodnia, którą on tak mówi ma w swoim gabinecie marszałka?
Ale to jest pytanie, do czego to... Jest wiele wątków tej sprawy, bo jak mówiłem, nie minęło nawet 100 dni, a już te napięcia są, ale może to jest tak, że Lewica po prostu nie ma wyjścia, bo jest... została... No, odrzucona przez Platformę, można tak powiedzieć, w sejmikach, musi się jakoś odróżnić, no i stawia na sprawę, która jest najbardziej wyrazista. Aczkolwiek niewiele ma wspólnego realnie z samymi samorządami.
W wyborach samorządowych przecież mało kiedy chodzi o samorządy, bardzo chodzi o politykę. Donald Tusk kiedyś też mówi, prawda, nie róbmy polityki, budujmy stadiony, budujmy drogi, a czym jest budowa stadionu i drogi, jak nie polityką? Natomiast Lewica chyba jakby, no chce się odróżnić, no ale dostała też w jakimś sensie polityczny prezent od Szymona Hołowni i Donalda Tuska, bo gdyby i Hołownia i Donald Tusk chcieli to, można powiedzieć, polityczną bombę rozbroić, to by procedowali to na jednym z pierwszych posiedzeń Sejmu, a tego nie zrobili.
Argumentacja płynąca ze strony trzeciej drogi, o czym dzisiaj piszę w Rzeczpospolitej, jest taka, że jest była obawa, czy te projekty będą po prostu, czy w pierwszym czytaniu nie będzie jakiejś niespodzianki i jeden z nich nie zostanie odrzucony przypadkiem.
Ba, panie redaktorze, szanowni państwo, ja uważam, że one zostaną odrzucone, bo przecież to już...
W pierwszym czytaniu?
Tak, bo uważam, że to, co mówili posłowie, szczególnie Polskiego Stronnictwa Ludowego, jest jasne i klarowne. No, Marek Sawicki powiedział, że nie będzie procedowany tych projektów, prawda, że one zostaną odrzucone przez posłów PSL-u, a nawet śledząc... Ilu posłów i posłanek, tak trzeciej drogi, jak i koalicji obywatelskiej podczas ślubowania poselskiego zakończyło swoje ślubowanie, tak mi dopomóż Bóg, to mam wrażenie, że w tej kadencji Sejmu żaden projekt dotyczący liberalizacji prawa aborcyjnego zwyczajnie nie przejdzie w polskim Sejmie.
Ale też pytanie, co to mówi o dzisiaj sytuacji samej lewicy? No bo czytał pan wiele tekstów, które pokazują, że których analitycy, publicyści mówią, że lewica albo że lewica może być generalnie za chwilę częścią Koalicji Obywatelskiej. Pan się z tym zgadza, że tak może być za pół roku?
Ba, nawet uważam, że w jakimś sensie to się już dzieje. Patrząc że na to, że politycy, polityczki lewicy, samorządowczyni i samorządowcy startują z list Koalicji Obywatelskiej w Łodzi, w Krakowie, no to świadczy, że tutaj, prawda, już oni w jakimś sensie strukturalnie są bardzo blisko Koalicji Obywatelskiej. To, że lewica nie potrafiła nawet w tych sprawach przeforsować bądź Komitetu Wyborczego Wyborców, kandydatów, którzy popierają Platformę Obywatelską, no to pokazuje, jaka jest duża siła asymetrii w tych relacjach. I zakładam, że Donald Tusk, wyrzucając lewicę spoza koalicji samorządowej, robiąc to przy pomocy konferencji prasowej, no pokazał jasno wyraźnie, że nie traktuje lewicy w sposób poważny. To nie jest partner, to jest petent.
Ale to jest paradoks, no bo z jednej strony, tak jak pan mówi, Donald Tusk zdecydował jednoosobowo w zasadzie, że nie będzie koalicji samorządowej, sejmikowej z lewicą, a z drugiej strony lewica i tak do Platformy idzie w miastach, niektórych przynajmniej.
Tak, ale nie idzie w mieście stołecznym Warszawa, co bardzo irytuje Platformę Obywatelską, pewnie samego Rafała Trzaskowskiego, a fala hejtu wylewająca się na Magdalenę Biejat jest poza skalą. Więc jeżeli chcielibyśmy wyciągnąć jakieś wnioski jako opinia społeczna z tego, co działo się przez 8 ostatnich lat, to apelowałbym do płatnych, niepłatnych troli Platformy Obywatelskiej, żeby zważyli na język, bo język, którym atakują Magdalenę Biejat, jest naprawdę skandaliczny, jest niski, jest podły i nie powinno to mieć miejsca w przestrzeni publicznej.
To jest ważna obserwacja, ważna uwaga, ale wróćmy jeszcze na chwilę do samej lewicy, no bo jest pytanie, czy dzisiaj lewica powinna też tak postawić sprawę jak Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz, że albo będzie głosowanie w sprawie aborcji, albo nie będzie większości.
Ale to byłoby chyba bez tego podprowadzenia opinii publicznej, również wyborców lewicy, którzy z różnych względów w 2023 roku zagłosowali bądź na Koalicję Obywatelską, bądź na Trzecią Drogę. Bez tego to będzie mało zrozumiałe dla wyborców lewicy. Więc zakładam, że tutaj musi być ten pewien teatr polityczny. To prawda, lewica musi jakby wytłumaczyć, dlaczego miałoby tak zrobić. Natomiast nie minęło 100 dni rządu, więc tych spraw do załatwienia dla lewicy w innych sprawach jest bardzo dużo. Chociaż zakładam, że dla posłanek i posłów lewicy prawa człowieka, w tym prawa kobiet, są nienegocjowalne. Ale już było miejsce, żeby to zaznaczyć. I tą szansę lewica przespała. I to była umowa koalicyjna. W umowie koalicyjnej mamy bardzo ogólny zapis dotyczący prawa do przerywania ciąży. Już wtedy, na tym etapie, negocjatorzy popełnili błąd, nie stawiając sprawy na ostrzu noża, bądź nie komunikując za pośrednictwem mediów tego, że tej sprawy nie odpuszczą i jeżeli ich projekty nie przejdą, nie znajdą większości, to lewica posłów to nie wchodzi.
Ale mówi pan negocjatorzy tak ogólnie, ale chyba ma pan na myśli Włodzimierza Czarzastego.
Będziemy szczerze, a z tego, przynajmniej co to czytałem również w Rzeczpospolitej, to Dariusz Wieczorek był tym jednym z głównych negocjatorów, prawda? To on, prawda, był jedną z osób, która pochylała się nad tą umową koalicyjną. No i tutaj przypuszczam, że posłanki lewicy powinny bardziej swojego partyjnego towarzysza naciskać, żeby to sprawę postawić na ostrzu noża. No ale pamiętamy, w jakiej formie była lewica, no tracąc 500 000 wyborców, 20 paru posłów i posłanek, prawda, 4 punkty procentowe poparcia. Nie wiem, czy lewica wtedy była w takim stadium mentalnym, żeby móc negocjować sprawy zasadnicze i ważne dla siebie w sposób ostry i dobitny.
A co do kondycji lewicy, to też jest pytanie o kondycję ministrów, można tak powiedzieć, w rządzie koalicyjnym. Gdy spogląda pan na te ministerstwa, na działania Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, wspomnianego wcześniej przez pana Dariusza Wieczorka, Krzysztofa Gawkowskiego, Katarzyny Kotuli, to mam poczucie, że oni dobrze przez te 100 dni wykorzystali swoje możliwości i mandaty?
Nie tylko dobrze, mi się wydaje, że bardzo dobrze. Bo przecież każdy z ministrów może pochwalić się sukcesami. I co jest ciekawe, tu jest głównym sukcesem, może się pochwalić nade wszystko Dariusz Wieczorek, bo zagwarantował faktycznie podwyżki, co prawda brutto i tam liczone nie od zeszłego, tylko 2 lata wcześniej, podwyżki dla nauczycieli akademickich, czyli dla mnie, dla moich koleżanek i kolegów, również dla niebędących nauczycielami akademickimi, jest otwarty na dialog ze związkami zawodowymi. Więc to pod tym względem jest zupełnie nowa jakość po Przemysławie Czarnku. Wieczorek pod tym względem jest inną, lepszą, nową jakością, a to, że zgasił, można powiedzieć, ten kryzys dotyczący akademika Jowita w Poznaniu i zapowiedział, że znajdą się środki na remonty akademików, no to jest, no to jest pewien przełom. Oczywiście te ciężkie ustawy przed ministrem Wieczorkiem dotyczące Narodowego Centrum Nauki, która jest organizacją wadliwą w wielu sprawach, która wspiera silnych kosztem słabszych, gdzie recenzje dotyczące grantów są pisane na kolanie, proces odwoławczy jest ciężki, więc to dopiero przed ministrem Wieczorkiem. I tutaj dopiero on się też spotka z tą prawdziwą polityką. Natomiast Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, jej wiceministrowie, chociażby profesor Sebastian Gajewski, który wywodzi się z Centrum Daszyńskiego, robią kawał dobrej roboty, nie tylko prowadząc dialog z związkami zawodowymi, ale którzy jakby doprowadzili również do tego, że te 800 plus zostało wypłacane pomimo pewnych opóźnień, broniąc 13-14 emerytury, rewaloryzacji, bronią wolnych niedziel, więc można powiedzieć, że tutaj Agnieszka Dziemianowicz-Bąk jest chyba jedną z najbardziej wyrazistych gwiazd politycznych lewicy.
Też wydaje się, że z kuluarowych informacji wynika, że jeśli chodzi o ZUS, to Agnieszka Dziemianowicz-Bąk postawiła na swoim i Platformie nie udało się przeforsować swojego kandydata czy kandydatki na szefa czy szefa już z tej ważnej instytucji.
Tak, ale też wcześniej Donald Tusk zablokował wedle doniesień medialnych rzekomego profesora Sebastiana Gajewskiego na to stanowisko, więc można powiedzieć, że jest 1-1 w relacjach między Platformą a Lewicą, jeżeli chodzi o ZUS. Natomiast wracając jeszcze do tych potencjalnych pól konfliktu, no to tutaj też przecież Katarzyna Kotula też ostatnio dała do zrozumienia, że w sprawie związków partnerskich, jeżeli to nie znajdzie większości parlamentarnej, to ona nie musi być ministrem do spraw równości.
Ale jest chyba takie napięcie między elektoratem a reprezentacją, bo sondaże, które były publikowane w tym tygodniu też, ale nie tylko przecież przez ostatnie miesiące, nawet lata, one wszystkie wskazują, że elektorat i trzeciej drogi, już nie mówiąc o elektoratach lewicy czy koalicji obywatelskiej, jest dużo bardziej progresywny niż sami jej liderzy. Z czego to pana zdaniem tak politologicznie wynika?
Ale to nie od dzisiaj. To można powiedzieć, że w ogóle w latach 90. mieliśmy bardziej restrykcyjne prawo do przerwania ciąży niż chcieli tego obywatele. To tylko pokazuje, jak bardzo elity polityczne w Polsce są bardziej konserwatywne. Część na pewno, szczególnie tych posłów z mniejszych miast, obawia się głosów proboszczów. To bez dwóch zdań. To, o czym powiedział niedawno Krzysztof Bosak, jest bardzo prawdziwe. W sensie, że z pewnością wielu z nich obawia się tego, że jeżeli zagłosują za liberalizacją prawa aborcyjnego, nie wiem, spotkają się z ekskomuniką, prawda, że będą wytykani palcami na ulicach swoich miasteczek czy wsi. Przecież tam też Platforma ma swoich przedstawicieli, więc przypuszczam, że z tego to się bierze. I że ciągle też politycy, szczególnie trzeciej drogi, czy PSL-u, czy nawet Platformy Obywatelskiej, mówiąc o aborcji, mówią, że to jest sprawa światopoglądowa. Znaczy, sprawą światopoglądową to jest to, prawda, jaki ma ogląd na świat. A w tej sprawie zakładam, że lewica mówi językiem lewicy zachodniej, socjaldemokracji zachodniej, że to nie są sprawy światopoglądu, to są prawa człowieka. I tu widzimy, że tu jest konflikt wartości, konflikt pewnej narracji politycznej i to są konflikty nierozwiązywalne. Więc tutaj to paliwo będzie jeszcze przepalane przez polityków tak trzeciej drogi, jak i lewicy, a z boku może stać na to patrzeć się z jednej strony Donald Tusk, z drugiej strony Prawo i Sprawiedliwość i jedni drudzy mogą na tym zyskiwać paradoksalnie.
Za rok jak będzie wyglądała życie wewnętrzne koalicji? A może już jej nie będzie?
Mi się wydaje, że jednak spoiwo antypisu jest zbyt silne, żeby koalicja 15 października się rozpadła. Natomiast za rok no to będziemy w przededniu
wyborów prezydenckich.
Tak, no i tutaj te napięcia mogą być potężne, bo w wyborach prezydenckich no to jednak te emocje są bardzo wyskalowane, no bo jakby to są najbardziej osobiste wybory. I tutaj, jeżeli lewica postawi na kobietę, a z drugiej strony będzie Szymon Hołownia, to ta dyskusja, o której my teraz mówimy, będzie prowadzona na ulicach miast, miasteczek, w debatach wyborczych, w studiach telewizyjnych i będą wzajemne ataki tych kandydatów.
Kto powinien być kandydatem, kandydatką bardziej lewicy na prezydenta? Wydaje się, że dzisiaj, gdy tak spogląda się na kandydatki potencjalne lewicy, są trzy nazwiska. widzę. Widzę nazwisko Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, widzę nazwisko Magdaleny Biejat i niedawno też Michał Szudrzyński w podcaście Rzeczpospolitej postawił taką tezę, że być może Lewica powinna postawić na Paulinę Matysię. Co pan na to?
To tylko świadczy, jak silne polityczki ma Lewica, bo jeszcze mogę do tego dodać Janę Szeryk-Wielgus. Tak?
Trzy nazwiska. Kto powinien być kandydatką? Powinien być jakiś prawy bor?
A ja właśnie chciałem powiedzieć, że ja mam przewrotną tezę. Ja uważam, że dla żywotności Lewicy, dla jej przetrwania, dla jej kondycji, Lewica powinna wybrać w gronie członków i sympatyków kandydatkę w prawyborach. W sensie wszystkie kandydatki, na przykład 3-4, przypuszczam, że to powinno być raczej frakcja SLD, frakcja Wiosna i partia Razem, czyli przypuszczam właśnie, że Dziemianowicz, Bąk, Szeryk-Wielgus i Magdalena Biejat. I one powinny prowadzić ze sobą dyskusję, jaką mają strategię nie tylko na kampanię wyborczą, bo to jest ciekawe dla pana, dla mnie, dla części naszych widzów, ale...
Na Polskę,
dokładnie. Tak, w sensie jak one by widziały tą Rzeczpospolitą, kiedy one byłyby pierwszą obywatelkami?
Od jesienią tego roku? Chyba to byłby taki optymalny termin, biorąc pod uwagę kalendarz.
Po zmianie kierownictwa Nowej Lewicy. W sensie, jeżeli Nowa Lewica by zmieniła kierownictwo, na co się przypuszczam, zapowiada się.
Jakie są wybory w Nowej Lewicy?
Wie pan, chyba one powinny się odbyć pod koniec przyszłego roku tak naprawdę, ale zakładam, że Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń mają świadomość, że coś się skończyło w polskiej polityce i pewnie trzeba by oddać stery władzy w tej formacji innym politykom młodego pokolenia. Ale jest tylko, chciałem zwrócić uwagę, że ciężko być ministrą i równocześnie liderką partii politycznej. W sensie doba jest jedna, 24 godziny są jedne.
Tusk pokazuje, że można być i premierem, i szefem partii.
Tak, ale to jest inaczej być szefem ugrupowania, które ma 30 parę procent i rządzi prawie wszystkich województwach w kraju i nie wiem, prawda, jest jedną z najsilniejszych partii politycznych, a czym innym jest zarządzanie partią, która jest w kryzysie. I tutaj Lewica musiałaby postawić, prawda, na to odmłodzone kierownictwo. No ale te prawybory byłyby ciekawe też dla opinii publicznej, pewnie też dla dziennikarzy, bo jeszcze do tej pory oprócz Konfederacji nikt nie przeprowadzał takich prawyborów.
No ale w Platformie były prawybory dwa razy, ale jakoś mam dziwne poczucie, że w tym roku że przed wyborami prezydenckimi w przyszłym roku nie będzie prawyborów w Platformie, że one się odbędą w głowie Donalda Tuska. A mogę się mylić.
I Donald Tusk podejmie decyzję, czy jest Rafał Trzaskowski, czy on sam.
Dokładnie tak.
Tak, ale te prawybory na Lewicy byłyby fajne, bo to byłoby coś nowego, w sensie to byłoby dla Lewicy pokazanie, że ta demokracja wewnątrzpartyjna nie jest sloganem, że to jest pewne narzędzie polityczne, że to jest też możliwość dla tych polityczek wypromowania siebie. Mi się wydaje, że to jest stawca, o której pan redaktor powiedział, Paulina Matysiak miałaby najmniejsze szanse, ale mogłaby się pokazać szerzej opinii publicznej i mogłaby pokazać, że można być wyrazistą socjaldemokratką, która broni CPK.
No myślę, że to, że Paulina Matysiak, posłanka Matysiak się pojawia w tej rozmowie, tak jak mówiłem, postawiliśmy taką tezę w naszym podcaście w ubiegłym tygodniu, to też świadczy o tym, jak bardzo przebiła się w świadomości dziennikarzy, opinii publicznej przez ostatni rok.
Dziennikarze, tak. Mogę powiedzieć, że zdradzić rąbka tajemnicy. Wprowadzone przeze mnie badania w zeszłym roku na zlecenie Fundacji Europejskich Studiów Postępowych i Fundacji im. Friedricha Eberta po wyborach, to nawet Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, nawet Katarzyna Kotula, nawet Joanna Szeryk-Wielgus nie były kojarzone przez opinię społeczną. W sensie w badaniach fokusowych skojarzenia w ogóle jakiekolwiek z nimi były znikome. Więc można powiedzieć, że to jeszcze nawet te polityczki pierwszego szeregu muszą wykonać kawał dobrej roboty. Lewica musi je wesprzeć, żeby one były kojarzone na targu w Cieplicach w Jeleniej Górze. Teraz nie są.
O tym, jak będzie dalej przebiegała kampania i samorządowa, i to, co się dzieje się w Sejmie, oczywiście temu się bardzo uważnie przyglądamy. Teraz bardzo już dziękuję za rozmowę Państwa i moim gościem. Dzisiaj był dr Bartosz Rydliński, UKSW i Centrum imienia Ignacego Daszyńskiego. Dziękuję bardzo.